Zasłuchaj się w bibliotece.
Dzień dobry Państwu, to podcast Biblioteki Sopockiej i kolejny odcinek z cyklu Przejęzyczeni. To projekt poświęcony tłumaczeniom, a przede wszystkim tłumaczom. I dzisiaj moimi gośćmi w tym podcaście jest dwójka tłumaczy, Zosia Szachnowska-Olesiejuk. Dzień dobry, Zosiu.
Dzień dobry.
I Tomasz Gałązka. Cześć, Tomku.
Witam.
Dwójka wspaniałych tłumaczy tutaj od nas, z nadmorza. Tomasz był gościem na jednym ze spotkań cyklu Przejęzyczeni, na spotkaniu poświęconemu Hemingwayowi, tłumaczeniem Hemingwaya. Zosia Szachnowska jest prezeską pomorskiego oddziału Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury
Północnego.
Wiedziałam, zawsze to robię. Tak, proszę Państwa, to jest mój popisowy numer. Zapiszę to sobie na kartce, ale później chcę być profesjonalna i nie patrzę na kartkę. I mam napisane północny, ale powiem pomorski. Musicie zmienić nazwę po prostu, przynajmniej jak ze mną jest rozmowa. Przepraszam, oczywiście północny oddział. Słuchajcie, zaprosiłam Was do tego podcastu po to, żeby trochę podsumować sobie ten rok, bo on będzie emitowany pod koniec 2022 roku. Nagrywamy go na początku grudnia, więc to jest taki moment dobry na podsumowania. I powiedzcie, z czym właściwie kończycie ten rok zawodowo jako tłumacze? Kto chce zacząć? Zosia, może ty.
Właściwie to tak naprawdę ja tego roku nie kończę w takim sensie, że mam po prostu rozgrzebane projekty, które mi się na 2023 przenoszą. No w tej chwili, przepraszam, jedną rzecz rzeczywiście kończę, bo kończę tłumaczyć opowiadania Nicole Kraus dla wydawnictwa Czarnego. W tej chwili już tam ostatnie szlify, tak powiem. Wprowadzam w to moje tłumaczenie, natomiast no, na przyszły rok mi się szykują rzeczy, które właściwie zaczęłam, jakby otworzyłam je, tak? I zaczęłam nad nimi pracować. I to będzie jedna. Właściwie zastanawiam się, ile mogę powiedzieć.
Nasi słuchacze usłyszą coś jako pierwsi fantastycznie. No chociaż rąbka tajemnicy.
Będzie to biografia słynnej aktorki hollywoodzkiej, tyle mogę zdradzić. I rzeczywiście, tak jak sobie przeglądałam już tę anglojęzyczną wersję, to zapowiada się naprawdę ciekawie, bo nie jest to taki czołobitny pomnik, tylko autor się rzeczywiście postarał o to, żeby pokazać ją z różnych stron, tę słynną postać, także to jest to. A druga rzecz to jest zupełnie inna, ponieważ ja oprócz tego, że tłumaczę literaturę, to się zajmuję również tłumaczeniami teatralnymi i w tej chwili właśnie z mężem rozpoczynamy pracę nad tłumaczeniem libretta do musicalu, którego premiera odbędzie się w 2023 roku we wrześniu w Teatrze Muzycznym. W Teatrze Muzycznym w Gdyni i to będą Dziewczyny z kalendarza.
O, wspaniale, to bardzo był pozytywny film. Taki.
Tak, i na podstawie właśnie tego scenariusza został zrobiony, zostało napisane libretto, piosenki i jest musical, był wystawiany w Londynie, no ale w tej chwili będzie u nas premiera.
Tomasz, a co u ciebie zawodowo? Na koniec
zawodowo,
roku.
W sensie tłumaczeniowym, no to rok mam taki, że do tej pory mi się taki jeszcze nie zdarzył i pewnie się za szybko nie zdarzy, bo ukazało się już 5 książek w moim przekładzie. Ale to wynika z prostego faktu, że jedna z nich się 2,5 roku przeleżała w wydawnictwie, więc dołączyła do kumulacji. Ja mam też teraz rozpoczęty projekt na tapecie, który będę kończył. No, muszę go oddać do końca stycznia. Więc tutaj też trudno by było mówić o zakończeniu roku jakimś takim rozstrzygającym akcentem, natomiast na sam koniec roku ukaże się jeszcze numer literatury na świecie, w którym będą trzy opowiadania w moim przekładzie.
A to będzie numer poświęcony literaturze karaickiej.
Tak.
Bardzo ciekawe, tak. Dobrze, to wiemy, co...
Intrygująco, tak.
Tak, tak. No właśnie, to nie jest jakaś bardzo szeroko znana literatura, więc jestem bardzo ciekawa tego numeru i tych fragmentów, które tam się pojawią. A powiedzcie, no wiemy już, co u was zawodowo, ale też chciałabym was zapytać o to, jaki to był rok dla tłumaczy w Polsce w ogóle. I z czym kończycie ten rok też w kontekście właśnie sytuacji tłumaczy, o którą też walczycie przez cały czas, żeby ją poprawiać.
To może tym razem ja zacznę. Pewnym takim zjawiskiem pozytywnym, jeżeli chodzi ogólnie o pozycję tłumaczy, stosunki na linii tłumaczy wydawnictwa, jest powstanie tak zwanej konwencji krakowskiej, którą wypracowały wspólnie Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury i Unia Literacka, a które zostało podpisane z pierwszą partią, powiedzmy, wydawnictw w czasie warszawskich targów książki niedawno. A porozumienie to, czy konwencja nakłada niekoniecznie jakieś obowiązki na wydawców, natomiast jest pewnym zbiorem dobrych praktyk, do przestrzegania których wszystkie zaangażowane strony się zobowiązują. Czyli z jednej strony my tłumacze mamy dbać o to, żeby oddawać do wydawnictw przekłady, których nikt nie będzie się wstydził i nikt nie będzie nad nimi gadził garści, a z drugiej strony wydawnictwa mają też traktować nas trochę jednak bardziej po partnersku, co jest istotne w tych czasach, kiedy inflacja jednak troszkę szaleje, a no, należy pamiętać o tym, że tłumacze często zawierają umowy z kilkumiesięcznym, wielomiesięcznym wyprzedzeniem, nawet na rok naprzód, więc podpisywanie właśnie umów określających warunki finansowe w sytuacji, kiedy po roku ta wypłata jest istotnie mniej wartościowa, jest czymś, z czym musimy się zmierzyć i z czym się trochę borykamy.
No niestety, znaczy tak właśnie, tak jak powiedział Tomek, że jeśli chodzi o finanse, to ten rok jest bardzo ciężki dla nas, natomiast rzeczywiście jest tak, że to się chyba po raz pierwszy zdarza, że niektóre wydawnictwa rzeczywiście, to no oczywiście to idzie bardzo jakby powoli, to nie jest tak, że wszyscy od razu na hura się na to godzą, ale jest tak, że taki zapis się gdzieś tam już zaczyna pojawiać, że możemy po tych kilku miesiącach, w zależności od tego, ile czasu będziemy mieć na książkę, ewentualnie renegocjować te warunki finansowe z uwzględnieniem inflacji. No tutaj oczywiście jeszcze jest kwestia tych naszych umów licencyjnych, jak długo ta licencja ma trwać i w ogóle całego jakby zadbania o nasze prawa autorskie i na razie nie pamiętam w tej chwili ilu dokładnie jest sygnatariuszy tej konwencji, 15 wydawnictw, 16, nie wiem, popraw mnie Tomasz.
Wstępnie było 16, ale chyba jeszcze ze dwa się od tego czasu zdążyły dopisać.
Tak, i na razie to są raczej takie troszkę mniejsze wydawnictwa, może bardziej niszowe, te takie największe się na razie wstrzymują, ale mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie nam kolejnych wydawców, którzy po prostu się jakby podpiszą pod tym, bo to nie jest żaden dokument prawny, który nas do czegokolwiek zobligowuje prawnie, no ale jest to już powiedzmy pierwszy krok na tej właśnie linii tej takiej współpracy pomiędzy tłumaczem a wydawcą na równych warunkach, na równych prawach, tak, żeby jednak ten tłumacz był traktowany trochę lepiej niż może tylko jak petent, tak? Że tak brzydkiego określenia użyję. No i coś, co jest dla nas też ważne, i to nie chodzi o jakiś tutaj lans czy próbę taką, nie wiem, pchania się na pierwsze strony, ale mimo wszystko to, że coraz więcej wydawnictw jednak umieszcza nazwisko tłumaczy na okładkach, to jest dla nas bardzo ważne, bo dzięki temu ta nasza widoczność wzrasta. I to nawet nie chodzi tylko o prestiż, ale jakby przede wszystkim o uświadamianie ludziom, że te książki jednak w języku polskim nie piszą się same i że my jesteśmy też autorami. Oczywiście ja zawsze podkreślam, że ja jestem autorką przekładu, prawda? Ale żeby to jednak zaznaczyć i to, że te nasze nazwiska się na tych okładkach pojawiają coraz częściej i w coraz większej ilości wydawnictw jest równie ważne. Także małymi krokami staramy się tę naszą sytuację tłumacką na tym rynku no jakoś tak bardziej ugruntować, czy zapewnić nam lepszą, większą stabilizację, jakby tak w ogóle można powiedzieć w zawodzie freelancera, prawda?
A powiedzcie, czy za tą większą widocznością, za tą walką o lepsze warunki, czy idą też większe oczekiwania ze strony czytelników, którzy już troszeczkę są wyedukowani, że rola tłumacza jest bardzo ważna, ale też w związku z tym zaczynają dużo bardziej zwracać uwagę na jakość tłumaczenia. Czy to są raczej takie sytuacje środowiskowe, kiedy ktoś zwrócił uwagę na to, że któreś tłumaczenie nie wyszło za dobrze i raczej jest to dyskusja wewnątrz środowiska niż z czytelnikami. Czy macie takie sygnały, że w ogóle, no właśnie, zwraca się uwagę bardziej na tłumaczenie ze strony czytelników także?
To może ja zacznę. Ja mam takie, przynajmniej z mojego doświadczenia, mam takie wrażenie, że to jest tak, że rzeczywiście zaczynają powoli ci czytelnicy zwracać tę uwagę na to, że w ogóle istnieje ktoś taki jak tłumacz. Natomiast jeśli chodzi o taką rzetelną ocenę tego, w jaki sposób to jest przetłumaczone, to naprawdę musiało być coś bardzo źle przełożone, żeby ten czytelnik jakby to dostrzegł, że to jest źle zrobione. Myślę, że jeszcze jednak ta świadomość, że jeszcze dużo pracy przed nami, jeśli chodzi o edukowanie czytelników, bo w środowisku to zupełnie inaczej wygląda. To zwracanie uwagi na tę jakość, porównywanie oryginału z przekładem i tak dalej, ta powiedzmy krytyka tłumaczenia się rzeczywiście w obrębie tego naszego środowiska rozwija, jeśli tak można powiedzieć, natomiast to jest cały czas jednak mimo wszystko jakby zamknięte, hermetyczne, tak? To nie wychodzi na zewnątrz, przynajmniej ja mam takie poczucie poza jakby granicę tej naszej bańki tłumackiej i myślę, że na razie jeszcze póki co czytelnicy, tacy przeciętni, bo ja nie mówię o krytykach literackich, tylko o tej naszej szerokiej bazie, że na razie jesteśmy na takim etapie, że osiągamy powoli ten moment, kiedy oni zaczynają zwracać uwagę na to, że tam w ogóle jest jakiś tłumacz. A jak są troszkę bardziej, już tak powiem, są tacy, którzy już trochę bardziej, którzy są trochę dalej, to rzeczywiście sprawdzają, który to tłumacz i zaczynają już powolutku mieć tych swoich ulubionych tłumaczy. I jak widzą na przykład, że Tomasz Gałązka coś przetłumaczył, to mówię, o, biorę, czytam.
No tak, albo Zosia Szachnowska Olesieju. No to bardzo takim dobrym zarysem oddam Ci głos, ale tak sobie pomyślałam, że warto wspomnieć o tej nowej księgarni e-bookowej ArtRage, wydawnictwa ArtRage, gdzie można filtrować książki po nazwisku tłumaczy. To a propos właśnie tego, że jak ma się ulubionego tłumacza, wystarczy tam pisać jego nazwisko i od razu wszystkie książki w tym tłumaczeniu występują. To myślę, że to jest bardzo na plus.
Legimi też już ma taki mechanizm, więc faktycznie gdzieś ta rozpoznawalność nazwisk zaczyna działać. Fakt, że no, czasami wymaga to jednak sporego zaangażowania ze strony tłumacza w utrzymywanie tej rozpoznawalności. Ale miewa też ciekawe efekty. Kolega na przykład dosyć mocno angażuje się w szerzenie tej rozpoznawalności w środowisku czytelników literatury Young Adult, czyli tej wcześniej zwanej młodzieżowo. I myślę, że naprawdę robi kawał świetnej roboty pod tym względem.
No tak, są też tacy tłumacze, którzy na Facebooku mają swoich wiernych followersów i kiedy krytykują tłumaczenia na przykład, to potrafi się zrobić z tego już niezła afera, nie tylko wewnątrzśrodowiskowa. Nie wiem, czy możemy mówić o szczegółach, bo tam przecież pozwy nawet się pojawiły w pewnym momencie, więc była, jak to się mówi młodzieżowo, inba na pół internetu. Tak, ale pokazująca też, że jednak coś się zmieniło też w tym sensie, że zwrócenie uwagi na niedoskonałość tłumaczenia może zaangażować szerszą grupę niż grupa środowiskowa, bo tam dosyć mocno zaangażowali się również czytelnicy, którzy wyrażali też swoje oburzenie, że wydawnictwo zareagowało w taki sposób, w jaki zareagowało i że jednak jest prawo do krytyki tłumaczenia, które ma swoje niedoskonałości, swoje błędy i mam wrażenie, że to jest jedna z takich dyskusji, która rozlała się dużo szerzej po internecie niż powiedzmy, że przeciętna dyskusja na temat tłumaczenia.
Tak, to prawda. Właśnie a propos tamtej inby, jak już tego słowa użyliśmy, to możemy je dalej używać, też miałam taką sytuację, że ze znajomymi, którzy zupełnie nie są ze świata literackiego, podczas towarzyskiego spotkania mnie zapytali o to. Mówią, słuchaj, jak gdzieś tam czytałem na Wyborczej, czy gdzieś już nie pamiętam w internecie, co tam się u was dzieje? Opowiedz coś więcej, jakieś pozwy tutaj. Więc rzeczywiście to wyszło poza ten nasz obręb. Ale myślę, że drugą taką, no bo tutaj akurat mamy sytuację, w której było kiepskie tłumaczenie, ono zostało skrytykowane i potem tam były przepychanki z wydawnictwem, ale taką rozpoznawalność myślę, że też zyskujemy dzięki nowym przekładom klasyków, bo oczywiście tutaj na myśl mi przychodzi Ann z Zielonych Szczytów, czy Ania z Zielonego Wzgórza w tłumaczeniu Anny Bańkowskiej tym nowym, która też wywołała ogromną burzę. Poruszenie zainteresowania, miała swoich przeciwników, miała swoich fanów wiernych tego nowego tłumaczenia i myślę, że to też jest ważne, że właśnie ta dyskusja tak jakby taki szeroki krąg zatoczyła. I w ogóle też zwracając uwagę na kolejny jakby ten temat tego, czy w ogóle to tłumaczenie klasyki jest potrzebne, czy nie, jeśli tak, to czemu. Prawda?
No właśnie. Tomek, ty jako tłumacz Hemingwaya...
Nie no, chciałem wspomnieć też o tym, że właśnie na koniec roku podobną sytuację, co z nowymi tłumaczeniami Ani, mieli hungaryści, ponieważ zaczęły się ukazywać i to od razu masowo nowe tłumaczenia książki, którą dotąd znaliśmy w Polsce jako Chłopców w Placu Broni. No, to są coś chłopcy z ulicy Pawła.
Tak, to
więc
prawda.
Nagle i niespodziewanie okazuje się, że są do przewalczenia pewne zaszłości z dotychczasowych tłumaczeń różnych rzeczy na polski i są one stopniowo pomału poprawiane.
No właśnie. No, cała ten tegoroczna edycja projektu Przejęzyczeni nosiła tytuł Klasyka Reaktywacja i poświęcona była nowym tłumaczeniom dzieł klasycznych i to, co dla mnie było bardzo pozytywne w tym projekcie, to poza dyskusjami, które się toczyły wokół tłumaczeń, to było też bardzo duże zainteresowanie publiczności tymi spotkaniami. I ludzie chcą przychodzić i słuchać tłumaczy. To jest dla mnie bardzo... Znaczy ja już to wiedziałam po Festiwalu Literacki Sopot, że te spotkania są ciekawe i ciekawe też dla czytelników. Natomiast ten projekt w Bibliotece Sopockiej jakoś tak potwierdził, że tłumacz nie jest już przynajmniej w Sopocie i w Trójmieście uważany za taką postać właśnie jako taki, nie wiem, kwiatek do kożuszka, tylko że to jest pełnoprawny twórca, który również reprezentuje dzieło, które przetłumaczył, w związku z tym przyjście na spotkanie z taką osobą jest wartością. I to jest to, z czym ja kończę ten projekt Przejęzyczeni. Ale chciałam też wspomnieć o takim kawałku tego projektu, w którym również braliście oboje udział, czyli w warsztatach dla młodzieży, bo to jest właśnie też element tej edukacji, o której Zosia, ty mówiłaś. Tej edukacji pokazującej, czym właściwie tłumaczenie jest. Pracowaliście na fragmencie Alicji z Krainy Czaru po angielsku. No właśnie, opowiedzcie, jaki był wasz pomysł, jaki był wasz cel tych warsztatów i na czym ta edukacja polegała?
No przede wszystkim chcieliśmy od kuchni i może odrobinkę od takiej strony warsztatowej pokazać młodym ludziom, na czym w ogóle polega nasza praca, na czym polega ten nasz tłumacki fach i zależało nam na tym, żeby oni sami spróbowali przetłumaczyć fragment. Wybraliśmy właśnie fragment Alicji, gdzie było trochę opisów, trochę dialogów, był nawet wiersz i co nas bardzo pozytywnie zaskoczyło, to że jakby powiedzieliśmy im, co byśmy chcieli, żeby przede wszystkim z tego tekstu przetłumaczyli, no a wiadomo, że wiersz jest trudniejszy, więc jeżeli nie dadzą rady, to mogą go zostawić i się za niego nie brać, a okazało się, że to było takie wyzwanie, które oni bardzo chętnie podjęli i rzeczywiście z tym wierszem tam się za bary wzięli. I zależało nam na tym, podzieliliśmy te dzieciaki na grupy i żeby później, oczywiście w trakcie pracy podchodziliśmy, patrzyliśmy, jak oni to robią, jak się tą pracą dzielą i tak dalej, i tak dalej. Na pewne rzeczy zwracaliśmy uwagę, a potem na końcu chodziło o to, żeby każdy odczytał te fragmenty, które zrobił i żeby sobie to porównać, żeby pokazać im, jak dużo jest różnych wariantów, różnych możliwości i teraz którą drogą pójść, od czego to zależy, które rozwiązanie wybrać. I to było bardzo ciekawe, bo ta młodzież rzeczywiście przyszła z tą znajomością tego języka angielskiego i im się wydawało, że no to wszystko będzie tak samo brzmiało, prawda? Że po prostu mają zdanie po angielsku, przetłumaczą je sobie na polski i co tutaj porównywać. A okazało się, że kompletnie różne teksty powstały. No i później na tej podstawie przeprowadziliśmy taką dyskusję na temat właśnie tego, na czym to tłumaczenie polega, czym ono jest i z czym się musimy na co dzień mierzyć.
Myślę, że w tych rozmaitych wariantach tłumaczenia pomogło też to, że zaczęliśmy w ogóle od zaprezentowania starszych przekładów Alicji w Krainie Karów, włącznie z najstarszym istniejącym polskim przekładem. I od tego, że omówiliśmy sobie właśnie różnice między tymi poszczególnymi tekstami, a były spore, więc już wtedy po pierwsze właśnie pokazaliśmy uczestnikom warsztatów, że te różnice są i są czymś zupełnie naturalnym, a przy okazji też poruszyliśmy kwestię tego, dlaczego, jeśli w ogóle, warto aktualizować przekłady, czy tłumaczyć na nowo rzeczy, które przecież już po polsku ukazały się wielokrotnie i dawno temu.
A jakie były reakcje dzieciaków? No, zakładam, że pewnie byli trochę zaskoczeni, może trochę rozbawieni, ale może coś wam zapadło w pamięć z tych rozmów z nimi.
Tak się teraz zastanawiam. No, na pewno byli zaskoczeni, że tego jest aż tyle, bo myśmy im tam pokazali tych przekładów Alicji z C4, no bo wiadomo, na więcej nie było czasu, a ich w sumie jest dużo więcej. No właśnie. I rzeczywiście byli bardzo mocno zdziwieni, jak zobaczyli to pierwsze, które w zasadzie, jak się nazywała, pamiętasz, Tomek, ta tłumaczka? Bo Adela S., a Alicja się nazywała Alinka. Tak. Była Alinka w Krainie Czarów czy Cudów, już nie pamiętam w tej chwili. I to właściwie była taka, to bardziej było jak takie streszczenie tej Alicji, prawda? Tam było bardzo dużo
na zasadzie bryku, bardzo mocno pociętego, oczyszczonego z wierszy wszystkich.
Tak, tam i po prostu oni byli w takim szoku, że co tutaj oni dostali, jedną stronę, podczas gdy te inne tłumaczenia to było kilka stron. Więc rzeczywiście byli zdziwieni. Później byli, pamiętam, też się śmiali, jak się okazało, że w niektórych przekładach jest pani gąsienica, a u Stillera jest pan gąsienica, prawda? Więc to też się zastanawiali, jak to jest w ogóle możliwe, żeby inną płeć miała ta gąsienica. Więc generalnie chyba raczej zdziwienie temu towarzyszyło. Tak mi się wydaje, prawda, Tomek? Tak.
Zdziwienie i zaintrygowanie właśnie tym, że tłumaczenie to jest, no, zaczyna się od takiego głębszego czytania tekstu, żeby faktycznie spróbować przynajmniej wyciągnąć z niego jak najwięcej informacji, bo w przeciwnym razie trudno będzie całe bogactwo tekstu oddać w języku, na który przekładamy.
Tak, i też zwróciliśmy na przykład uwagę na styl, czy ten gąsienica, tudzież ta gąsienica, jak on się zwraca do tej Alicji, jak rozmawia, czy to jest neutralny język, czy trochę bardziej złośliwy, czy patrzy na nią z góry. Takie proste rzeczy, jak czasem im się tam rozjechało, że zaczynali rozmowę pan-pani, a potem nagle w którymś momencie ta Alicja przechodziła na ty i oni jakby tego nie złapali, po prostu tłumacząc gdzieś tam to im umknęło i sobie zapomnieli. Później właśnie zwracaliśmy im uwagę na takie drobiazgi, na które w ogóle się w pierwszej chwili tej uwagi nie zwraca, prawda? Nawet jak oni sobie to przeczytali po angielsku i zaczęli to tłumaczyć, to jakby nieświadomie pewne decyzje podjęli, a potem się nagle okazało, że muszą to zweryfikować, muszą się skorygować, się poprawić, żeby tego chaosu nie było. No więc właśnie tak jak mówię, żeśmy pokazali na takich prostych w miarę przykładach, jak bardzo z jednej strony ile jest różnych rozwiązań, jak bardzo trzeba się pilnować, no i tak dalej, i tak dalej.
Ale też jako odpowiedzialność ciąży na tłumaczu w przekładaniu tego tekstu oryginalnego, w oddawaniu tego tekstu oryginalnego i jak wiele decyzji musi podejmować po drodze.
Tak.
Prawda? No bo to co, tak sobie wyobrażam, że ta praca przypomina cały czas rozdroże. Mamy już jakiś kierunek, okej, udało się, a tu znowu trafiamy na zdanie i teraz musimy zdecydować w tę stronę, czy w tę stronę. Jak pójdziemy w tę, to potem podejmiemy inne decyzje, jak pójdziemy w drugą stronę, to znowu inne, prawda? To jest takie cały czas kluczenie po takich rozdrożach.
Gdyby tych dróg do wyboru były tylko dwie, to na pewno byłoby całkiem prosto.
Oj tak, to prawda.
Macie czasem takie, jak już skończycie tłumaczyć, to zdarza wam się jeszcze czasem zastanawiać, no dobra, a jakbym jednak zrobiła, to zrobił trochę inaczej, poszedł w inną stronę. Czy jak już jest tłumaczenie zamknięte, to już zamknięte i koniec?
Nie, no zawsze jest tak, że inaczej. Ta praca tak naprawdę nie kończy się nigdy. Przynajmniej w moim przypadku. Cały czas jeszcze coś po głowie chodzi i zawsze przychodzą takie czy inne rozwiązania, potem zaglądam do pliku, patrzę, no to co wymyśliłeś, to jest dokładnie to, co napisałeś. Typie. Ale na szczęście potem jest jeszcze oczywiście parę kolejnych etapów procesu, czyli jest redakcja, kiedy kolejna osoba siada do znowu uważnego czytania tego tekstu i ma swoje uwagi i to okropnie pomaga w wydostawaniu tych sensów, które faktycznie wyrażone zostać powinny. Jest korekta, która tłucze nas po łapach za odstępstwa od normy językowej, więc zanim ten tekst trafi w ręce czytelników, to na szczęście jest jeszcze wielokrotnie sprawdzony. I tych pomysłów się mnoży.
Bardzo dostałeś po łapach od korekty za Tu byli, tak stali?
Nie.
Gabriela Krause? Korekta nie. Była uważna i wyrozumiała, rozumiem.
Korekta została uprzedzona, że nie wolno dostawiać przecinku.
No właśnie.
Nie okay. Po to je redaktor pisze. No.
Tak, nie po to tłumacz ich nie wstawiał, żeby teraz korekta
tłumacz wstawił mało, redaktor wyciął większość z tych, które były wstawione, a korekta została uprzedzona, że próba dostawiania skończy się skarceniem.
No tak.
Tak, ale to właśnie tak. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć jedną taką rzecz, że tak jak Tomek powiedział, że to jest niekończący się proces i u mnie to jest podobnie. Natomiast coś, czego oczywiście nienawidzę, jest zmorą każdego tłumacza, tak myślę, to jest deadline. Tak jakby z drugiej strony on jest tą taką cezurą, tym momentem, kiedy my już po prostu musimy skończyć. Jakby tego deadline'u nie było, to ja mam takie poczucie, że ja bym mogła po prostu przez całe życie jedną książkę tłumaczyć. I poprawiać, i wymyślać inne rozwiązania. A w którymś momencie, na jakimś etapie muszę powiedzieć, no nie, tak już musi zostać i koniec. Najgorzej jest wtedy, kiedy ja się staram, kiedy już mam tę książkę przetłumaczoną, ona już stoi na półce, to do niej nie zaglądam. No ale czasem się właśnie zdarza jakieś spotkanie, czy jakiś warsztat, gdzie muszę sobie przypomnieć, co ja tam potworzyłam. I najgorszy jest ten moment, kiedy coś czytam i na przykład przypominam sobie, jak myślałam nad tym, i to generalnie jest okej, okay, to dobrze brzmi, bo to już przeszło te wszystkie redakcje, korekty, a mi nagle przychodzi coś lepszego do głowy, jakieś lepsze rozwiązanie. I po prostu tego momentu nienawidzę, więc staram się do tych tekstów nie wracać, bo tak jak mówię, można byłoby w nieskończoność walczyć z tym tekstem.
A czytacie sobie na głos te przetłumaczone fragmenty?
Tak.
No właśnie, bo ja są czytam. Różne szkoły, Otwocka i Falenicka, jedni czytają sobie na głos, drudzy nie czytają. Tomek, a ty czytasz na głos, czy nie?
Rzadko. Czasem mi się zdarza, ale raczej niewiele i krótkie. Tak testowo po prostu, żeby się przekonać, jak mi to siedzi w uchu. Ale ja, ja generalnie jednak czytam, kiedy czytam, a czytam dużo, to nie na głos. No więc kiedy czytam swoje, to też nie muszę specjalnie sobie tego odtwarzać na fonii.
Ja sobie na głos głównie dialogi czytam, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście one brzmią naturalnie. I jak robię korektę autorską, to wtedy sobie też czytam na głos. No nie odgrywam jakoś tego, tak? To jest bardziej takie dość szeptane, że siedzę przed tym tekstem i mówię do ekranu. Jakby ktoś na mnie patrzył na przykład w kawiarni, to mógłby się trochę zdziwić, co ja robię, tak? Że gadam do siebie, ale rzeczywiście przede wszystkim tak na głos porządnie sobie dialogi czytam. To tak.
Zapytałam was o to, bo pamiętam ze spotkania z Wojciechem Harhalisem, to było pierwsze spotkanie w tym cyklu, rozmawialiśmy o jego nowym tłumaczeniu krytycznym Don Quixota i na to spotkanie zaprosiliśmy native speakera z Hiszpanii, Hiszpana, który przeczytał fragment tego dzieła Cervantesa po hiszpańsku. I to było dosyć zabawne, ponieważ akurat na sali nikt nie znał hiszpańskiego poza Wojciechem Harhalisem i panem, który czytał ten fragment. I Wojciech Harhalis był bardzo rozbawiony, kiedy tego słuchał, a myśmy byli rozbawieni głównie tym, że Wojciech Harhalis jest rozbawiony. Natomiast jak już skończyło się czytanie tego fragmentu, to Wojciech powiedział coś takiego, że teraz jak to usłyszałem, tak przeczytane po hiszpańsku na głos, tak usłyszałem, że jeszcze tam mógłbym coś dokręcić i jeszcze jakoś to inaczej przetłumaczyć, że to by jeszcze lepiej zabrzmiało, gdybym to zrobił trochę inaczej, ale dopiero teraz na to wpadłem. I tak właśnie sobie pomyślałam, że no właśnie, jak ktoś jeszcze czyta w dodatku i to w języku oryginału, to też jak wiele różnych rzeczy można jeszcze usłyszeć. No jest też taka, dużo się o tym pisze, że kiedy ktoś pisze w dwóch różnych językach, to powstają dwie różne książki. Nabokow, tak jak pisał swoje pamiętniki. Już nie pamiętam, czy on je zaczął po angielsku, czy po rosyjsku, a potem kontynuował w drugim języku. I nagle się okazało, że te wspomnienia, które spisał po angielsku, są zupełnie inne od tych, które on ma, kiedy pisze o nich po rosyjsku. Może nie tak zupełnie inaczej, no ale to jednak były różne historie. Więc to też ciekawa jest ta dualność właśnie współistnienia tekstu oryginalnego i tekstu przekładanego. Jerzy Jarniewicz, z którym ostatnio rozmawiałam, powiedział, że on uważa, że nie da się przełożyć tak w 100% jeden do jednego, że to zawsze jest jednak jakaś interpretacja i do pewnego stopnia nowy utwór. Zgadzacie się z tym?
Tak, oczywiście, że się zgadzam. No, chociażby wracając właśnie do Krause'ego wspomnianego, wśród postaci występujących w tej książce są na przykład przedstawiciele jamajskiej emigracji w Londynie. No i nie da się tego, jak oni mówią, oddać po polsku w sposób idealny jakiś. Znaczy w ogóle, jeżeli możemy mówić o jakiejkolwiek idealnej formie oddania tego, no ponieważ nie mamy nawet ślęskich Jamajczyków. Co powtarzam zawsze przy tej okazji. No, coś ginie w przekładzie, coś można dodać, żeby jednak ten bilans strat i zysków jakoś się zgadzał. No i na tym też między innymi ta nasza praca polega.
Zosia, chciałabyś coś dodać jeszcze?
Nie, no w zasadzie Tomek powiedział dokładnie to, co ja bym miała do powiedzenia, zwłaszcza, że ostatnio też przełożyłam książkę, która będzie miała premierę w lutym bodajże 2023 roku dla Wydawnictwa Otwartego. Ten tytuł polski to będzie Afropejczycy, zapiski z czarnej Europy. No i to jest reportaż o czarnoskórych mieszkańcach Europy i oni są z różnych zakątków świata i w związku z powyższym oni też mówią swoimi odmianami tego angielskiego i no nie dało się tego przełożyć jeden do jeden, to było niemożliwe, trzeba było po prostu poszukać jakiś, a też nie można potraktować, tak jak właśnie nawet powiedział Tomek, że nie mamy Jamajczyków z Nadwisły, żeby nagle oni zaczęli mówić po góralsku czy po gaszubsku, już to byłoby bez sensu, dlatego trzeba było pokombinować i powymyślać jakąś swoją wersję tego na przykład sposobu, powiedzmy, niegramatycznego mówienia, tak? Po angielsku, ale żeby też to nie brzmiało po polsku, jakby oni byli, no nie wiem, jakby w ogóle nie znali języka, jakby byli jakimiś analfabetami, bo to nie o to chodzi, prawda, żeby pokazać ich w takim świetle, tylko żeby w jakiś sposób oddać tę inność językową ich, prawda. No więc to chociażby na takim najprostszym właśnie przykładzie po prostu no, niemożliwe jest przełożenie jeden do jeden, zwłaszcza, że akurat w naszej parze językowej polski i angielski są to dwa zupełnie nieprzystające do siebie języki, więc tutaj to będzie po prostu niemożliwe. Ja pamiętam, jak czytałam i byłam absolutnie zachwycona przekład Adama Pomorskiego, to były albo bracia Karamazow, albo Biesy. Nie wiem teraz, w tej sekundzie, bo czytałam i jedno, i drugie, ale byłam zachwycona tym przekładem i właśnie tym podejrzewałam, bo rosyjski znam, jak blisko to jest oryginału, no ale to jest dużo prostsze, prawda? Bo jednak język polski, rosyjski, no wiadomo, że się od siebie różnią, ale to są języki słowiańskie, one są do siebie podobne, natomiast w momencie, kiedy mamy właśnie język angielski, czy amerykański i polski, to i składniowo, i no, no tutaj już nie będę się nad tymi szczegółami jakby rozwodzić, czy stricte językowymi, ale przekład jeden do jeden jest po prostu niemożliwy.
No właśnie, i niech ktoś powie po tej rozmowie, że tłumacz nie jest autorem. Tu ma tyle kłód pod nogami, które musi przeskoczyć i kreatywnie ominąć. Słuchajcie, na koniec jeszcze chciałam was poprosić, powiedzcie, czy mieliście w tym roku jakieś takie tłumaczeniowe olśnienia, takie prywatne, z prywatnych lektur, że wzięliście coś do ręki i pomyśleliście, ale to jest świetna robota.
No pewnie nie będę oryginalny wcale, a wcale, ale dla mnie takim największym olśnieniem, no to było polowanie na małego szczupaka. Iwana Karili w przykładzie Sebastiana Michelaka, które jest dokładnie po prostu, tak. no poza kategoriami. To jest absolutnie fantastyczna rzecz i mogę tylko czuć zazdrość.
Tak, no właśnie w
tym momencie. Sebastian tak sobie wspaniale z tym poradził.
Tak a propos właśnie odtwarzania też języka, który jest nieprzekładalny, gwary lokalnej, którą się znaleźć w odpowiednim po polsku.
To było z jednej strony, podejrzewam, dość mocne odejście od oryginału, ale z drugiej strony zrobione tak konsekwentnie, tak spójnie i tak odważnie, że naprawdę czapki z głów i dziękuję za uwagę. Jeszcze też bardzo bym chwalił przekłady książek Sergija Żabona, które dla Czarnego robił Michał Petryk. Bo no, są to też naprawdę świetnie zrobione rzeczy pod polsku.
No to by już Tomek odpowiedział za mnie, bo tak naprawdę no, z racji tego, że teoretycznie powinniśmy czytać dużo książek, bo kochamy to i to jest nasza pasja, ale no, niestety jak się tłumaczy, to tego czasu brak, więc... Ja też się po prostu staram dużo w oryginale czytać, jeżeli tę amerykańską czy brytyjską literaturę czytam, więc tłumaczeń czytam stosunkowo niewiele, ale rzeczywiście no, to, co zrobił Sebastian w Szczupaku, no to po prostu mnie no, powaliło absolutnie, więc jakby tutaj potwierdzam. To jest świetna robota. Zazdroszczę.
To jeszcze tak, szacuneczek dla... że tak powiem kolokwialnie, dla wydawnictwa Martres Gdańskiego, tutaj też naszego pomorskiego, za wydanie tej książki. To ja dorzucę jeszcze do tego, o czym powiedzieliście, dorzucę jednak Ulistesa Macieja Świerkockiego, bo w tym tłumaczeniu, no nie powiem, że udało mi się go przeczytać po raz pierwszy w życiu, ale jestem na dobrej drodze, żeby mi się udało, co z poprzednim tłumaczeniem nie było takie oczywiste, więc... Też ogromna praca Macieja, kilkuletnia nad tym, żeby to dociągnąć do końca. I też bardzo ciekawa książka towarzysząca temu tłumaczeniu. Łódź Ulissesa, także no, to jest też, na pewno bym do tej górki z dobrymi tłumaczeniami dołożyła. No dobrze, słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję za to spotkanie podcastowe i za rozmowę. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla was obfitował w bardzo ciekawe książki do tłumaczenia. Oraz przede wszystkim w coraz lepsze, dobre praktyki respektowane przez wydawców. No właśnie, żeby ta relacja była bardziej partnerska, bo absolutnie tłumacze wszyscy na to zasługują. No bez was nie mielibyśmy dostępu do literatury, która jest w obcych językach. To zawsze podkreślam na tych spotkaniach, więc bardzo wam dziękuję za waszą ciężką pracę, moi drodzy. Dziękujemy. I wszystkiego dobrego. W nowym roku, a czego wy byście życzyli swoim czytelnikom nowy rok?
Dużo czasu na czytanie fajnych książek.
Dużo czasu na czytanie fajnych.
Dużo czasu na czytanie dobrych książek w dobrych przykładach. Biorę te życzenia. Mam nadzieję, że się spełnią. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi byli Zosia Szachnowska-Olesiejuk, Tomasz Gałązka. Zapraszam bardzo do sięgania po ich tłumaczenia. To jest zawsze gwarancja jakości. Nie tylko tłumaczenia, ale też często książek, bo raczej tłumaczycie naprawdę dobre rzeczy, więc to też tak, znaczek jakości tłumacza. W Bibliotece Sopockiej w Sopotece jest taka półka specjalna, tłumacze polecają i bibliotekarze polecają tłumaczy i tam można znaleźć taki wybór najlepszych tłumaczeń, tłumaczenia Zosi i Tomasza oczywiście regularnie tam się pojawiają, jak tylko wracają z wypożyczenia, to je tam zaraz wkładamy, także tam na pewno można je znaleźć. Zapraszam. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji przyszłorocznej projektu Przejęzyczeń. Dziękujemy za uwagę, a ja to byłam Dagny Kurdwanowska. I bardzo się Państwu kłaniam i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Biblioteki Sopockiej. Do widzenia.